Drodzy bracia i siostry, witam was wszystkich na dzisiejszym zebraniu. I w części pierwszej będziemy mieli wykład, tak jak brat zapowiedział. Temat, taka pewna fraza, która się nam zaraz skojarzy chyba z pewną historią starotestamentową, bo na pewno wszyscy znamy bardzo dobrze wydarzenia opisane w Starym Testamencie. A więc ta fraza, która będzie naszym tytułem, tytułem naszego tematu dzisiaj, to król lepszy niż Bóg. Gdzie takie coś było w Starym Testamencie, że król był lepszy niż Bóg? Od razu nam się chyba coś powinno skojarzyć. Do jakiej księgi powinienem teraz pójść? Nikt nie wie. Do pierwszej Samuelowej powinienem pójść? No to pójdę. Skoro brat Marek tam radzi mi szukać natchnienia do mojego wykładu, to tak też zrobimy. Pierwsza Samuelowa, 8 rozdział. Będzie pod naszą rozwagą w dniu dzisiejszym. Tam mamy opisaną scenę, kiedy to Żydzi domagali się króla zamiast Boga, który był ich królem do tej pory. Ten rozdział 8 w antytypie rozgrywa się w całym wieku Ewangelii, przez wszystkie powstające różnego rodzaju grupy chrześcijańskie, w których zawsze następowało to samo. Po początkowym wiernym postępowaniu następowało wypaczanie i odrzucanie Boga, a przyjmowanie na ich miejsce jakiegoś króla, którymi to królami w różnych grupach chrześcijańskich w wieku Ewangelii byli wodzowie tychże właśnie grup. Także ona się rozgrywa cały czas. Będziemy mieli okazję prześledzić, jak dochodziło do tego za każdym razem w różnych ruchach maluszkiego statka, które w wieku Ewangelii miały miejsce. Zacznijmy zatem od wersetu numer 1. A gdy się Samuel zestarzał, ustanowił swoich synów sędziami nad Izraelem. Stary Samuel tutaj pojawia się. Ważne, że on nie był stary, nie tylko Samuel, albo że był stary. Stary Samuel to wybitni członkowie maluszkiego statka z wieku Ewangelii. W każdym z tych różnych 12 ruchów, które miały miejsce w wieku Ewangelii, ci, którzy rozpoczynali ruchy maluszkiego statka. Później te ruchy maluszkiego statka były zamieniane w sekty. Wtedy, kiedy właśnie zażądali króla zamiast tego króla, który był nad nimi, czyli Boga. A więc tym, że Samuelem będą od samego początku wieku Ewangelii apostołowie, będą członkowie gwiezdni na przestrzeni czasów oraz ich pomocnicy. Czyli wszyscy bracia zawsze z maluszkiego statka. I to niektórzy bardzo zaszczyceni, jak apostołowie, natchnieniem, czy też członkowie gwiezdni oraz ich specjalni pomocnicy. W ich roli, w ich funkcji zapewniania, poprzez podawania pewnych nauk, starszych dla zborów, dla cały wiek Ewangelii. Ci właśnie bracia podali instrukcje odnośnie tego, kto powinien, jako z ramienia Bożego, sprawować do pewnego rodzaju funkcje, wyższe funkcje służebne w ludzie Bożym. Jakbyśmy zajrzeli do Dziejów Apostolskich 14, niedawno przy okazji wyborów, to wspominaliśmy niektóre te wersety, ale Dzieje Apostolskie 14:23 pokazuje, to znany nam bardzo dobrze werset, a gdy im przez wyciągnięcie rąk postanowili w każdym zborze starszych wśród młodych i postów, poroczyli ich panów, którego uwierzyli. To jest fragment, kiedy Samuel, a więc w tym przypadku apostoł, podaje informację, jak powinien lud Boży być zorganizowany. Kto w cudzysłowie powinien nim rządzić? Mówię w cudzysłowie, bo ci słudzy nie byli do rządzenia, prawda? Tylko do służenia, ale mówimy już w cudzysłowie, prawda? Żeby dać taką namiastkę pewnego rodzaju króla. Kto by miał być takim ich królem? Gdybyśmy zobaczyli do 20 rozdziału Dziejów Apostolskich, a werset 17, to tam możemy zobaczyć, a posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych zboru. Paweł. Nie ma się z nimi okazji spotkać, więc wezwał ich zboru i tam, gdy oni przybyli, dał im pewien wykład, między innymi, żeby pilnowali samych siebie i tak dalej, oraz całe trzody, którą Bóg im powierzył. To też była wykładnia tego. Samuel, który pokazany akurat w apostole Pawle, przekazuje im informacje, instrukcje, jak mają być zorganizowani. Tak, żeby to Bóg był ich panem, ich królem, tak, żeby nie wprowadzali przypadkiem sług, którzy zajmą miejsce tego Boga, którzy będą dla nich wodzami, ostatecznym punktem odniesienia, a Bóg zejdzie z tego powodu na dalszy plan. Bo ta organizacja, którą Bóg przewidział, ona cały czas Boga pozostawia jako króla i pana, ponieważ ci słudzy, którzy są tam wybierani, podlegają pewnym kryteriom i ktokolwiek z takich sług przestawałby spełniać swoją rolę, to lud Boży powinien go natychmiast usuwać i ma do tego odpowiednie władzę, ponieważ zbór ma wybory i może sobie poprzez wybory natychmiast doprowadzić do zmiany, nawet nie musi właściwie czekać do końca danej kadencji, do końca roku, może usunąć każdego w dowolnej chwili, ale w najgorszym wypadku może nie wybrać go na kolejny rok, jeżeli będzie tak uważał. Pierwszy Tymoteusz 5,17 to także to, co Samuel powiadał, czyli bracia z Małego Świętostatka podawali ludowi Bożemu odnośnie ich formy, ich organizacji. Pierwszy Tymoteusz 5,17. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, albo starszym, którzy dobrze przewodzą, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. To też jest częścią, prawda? Ta podwójna część się bardzo niektórym podoba, prawda? A jakieś wywyższenie, jakieś uznanie, tutaj nie ma żadnego uznania poza większym szacunkiem, podwójnym szacunkiem, który się może niektórym należy za dobrą służbę, a nie jakaś dodatkowa funkcja, wyższa funkcja od funkcji pozostałych starszych. Tytus 1,5 to też pochodzi od tegoż Samuela. Pozostawiając się na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostawało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. To Paweł w liście do Tytusa również mówi, żeby on te rzeczy odpowiednio przedstawiał i załatwił, ustanowił, ułożył wedle tego, jak go apostoł pouczył. Jakub 5,14. Jakub 5,14. Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. To też jest rola, którą ci, których Bóg przewidział, powinni pełnić i oni są tymi, którzy mogą w jakiś sposób pomagać tym, którzy mają, oczywiście chodzi o chorobę nie fizyczną, bo tutaj Bóg nikogo nie wyposażył, żeby leczył, poza tymi pierwszymi uczniami, którzy posiadali dary Ducha Świętego, tylko chodziło o różnego rodzaju duchowe choroby, które mogą wynikać z, no jak zawsze wynikają one, z niewłaściwego postępowania danych osób. Ta, nie będę nawet tym się rozwodził, prawda, ale choruje to między wami, w nawiasie można byłoby napisać, z powodu samowolnego grzeszenia przeciwko boskim zasadom. Jeżeli tak robi, to sprowadzi się na siebie duchową chorobę. Wobec tego, któż inny, jak nie ci, których Bóg przewidział do nauczania, instruowania, ci, którzy mają, powinni mieć większe zrozumienie prawdy, mogą takiemu komuś pomóc. I 1 Piotra 5,1 na koniec mojej listy, więcej nie będę czytał. Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, który ma się objawić, paście trzodę Bożą i tak dalej. Starszy, napominam, starszy. Zobaczmy jak tutaj, jak się apostoł zrównuje z braćmi starszymi w tym przypadku. Mówi, że jako też sam starszy napominam innych starszych. Za dni apostołów ci starsi, którzy mieli być ustanowieni jako przedstawiciele Boga dla ludu Bożego, którzy mieli mu służyć, tak? Nie będziemy używali terminu rządzić, bo starsi nie mają rządzić. Nikt z ludu Bożego, żaden sługa nie ma rządzić. Król rządzi poprzez swoich sług, których ludowi Bożemu dał. Ci starsi byli za dnia apostołów dwojakiego rodzaju. Byli zdolniejsi wśród nich i oni bardziej mieli rzeczywiście ten podwójny szacunek za swoje, bardziej prowadzili, bardziej byli zorientowani w tych tematach, ale to była cały czas tylko i wyłącznie służba, którą by wypełnili lepiej i skutecznie, no bo byli bardziej rozwinięci, czy bardziej utalentowani, czy bardziej poświęceni. Oraz byli starsi, którzy byli mniej zdolni, mniej poświęceni, którzy nie tyle sami prowadzili to, co zbór, którym się znajdowali, co byli poddani, prawda, pewnego rodzaju, byli prowadzeni przez tych, którzy lepiej się orientowali. Nie była to jednak żadna nigdy różnica w urzędzie. Była to różnica praktyczna, która wynikała z faktu, że ktoś był bardziej poświęcony, a ktoś był mniej poświęcony, czyli duch poświęcenia. Druga różnica, talenty, którzy posiadali. Niektórzy mieli większe talenty, niektórzy mieli mniejsze talenty. To automatycznie pojawiała się między nimi różnica, ale to różnica praktyczna, nie wynikająca z jakiejś innej funkcji, którą mieli jedni, a drudzy nie. No i punkt trzeci to sytuacje opatrznościowe. Bo Bóg w samych sytuacjach opatrznościowych jednych używa bardziej, drugich używa mniej, w zależności od tych dwóch pierwszych czynników. Ducha poświęcenia i talentów, którzy jacy słudzy jego posiadają. Innymi słowy, Bóg patrzy na swoje dzieci, na swoich sług i patrzy na ich stopień gorliwości, poświęcenia, oddania dla Niego. Im większy, tym lepszy, im lepiej może z Niego zrobić lepszy użytek, bo wiadomo, kto ma większego ducha poświęcenia, to automatycznie ma więcej ducha Pana, przynajmniej po pewnym czasie bycia w prawdzie i rozwijania się, nawet jeżeli nie na początku. Jak również Bóg patrzy na talenty tej osoby, co on jako człowiek ma, bo Bóg najczęściej cudów nie czyni, nie daje nam talentów, których nie posiadamy, tylko gdy się poświęcamy i jesteśmy bardzo gorliwi w służbie dla Niego, to patrzy na to, co my mamy w naturalny sposób i najwyżej wspomaga używanie przez nas tych naszych wrodzonych naturalnych talentów w kierunku służby dla Niego. I odpowiednio do tego potem swoje sytuacje opatrznościowe kieruje. Więc nie był to podział między starszymi związany z jakimkolwiek urzędem. Wszyscy byli z urzędowego punktu widzenia równi. Ale ci, którzy z tych trzech punktów widzenia, czyli ducha poświęcenia, talentów i sytuacji opatrznościowych byli na wyższym poziomie, to mieli automatycznie większe uznanie od pana, od współbraci, to jest rzeczą normalną. Bo chociaż nikogo nie znamy według ciała, to jednak według ducha poświęcenia, według charakteru, według podobieństwa do Chrystusa, znamy różnice i Bóg takich różnic nie każe zacierać. Nie powinniśmy oceniać siebie wzajemnie inaczej z punktu widzenia urodzenia, bogactwa czy stanowiska, jakie zajmujemy, ale powinniśmy siebie inaczej oceniać z punktu widzenia podobieństwa do Chrystusa, jakie posiadamy. Im więcej oddania dla Pana widzimy, im więcej podobieństwa widzimy Pańskiego w sobie wzajemnie, tym bardziej, odpowiednio do tego powinniśmy siebie wzajemnie oceniać i różnicować, bo Bóg tak różnicuje. Bóg nie patrzy na równo na wszystkich. Patrzy na równo tylko z punktu widzenia ciała. Czyli nie ma kobiety, mężczyzny, Greka, Anglika, Niemca czy Polaka. To z pewnością. Natomiast patrzy na charakter, jaki przejawiamy, oddanie dla Pana, i on różnicuje. Nie traktuje równo wszystkich tak samo i nie oczekuje tego od nas. Dlatego też mówimy, na przykład, czytaliśmy ten werset, kiedy mówi, że ci starsi, którzy dobrze swój urząd sprawują, którzy dobrze przewodzą, pamiętajmy, przewodzą, prawda, nie rządzą, przewodzą, to znaczy pełnią w tym zborze służbę, którą nadają, jak gdyby, kierunek rozwoju zboru, bo zależy, jak oni służą, to tak się zbór rozwija lepiej lub gorzej, to wiadomo, że w zależności od tego, jacy są słudzy w danym zborze, to ten zbór jest mocniejszy albo słabszy, bardziej czy też mniej utwierdzony, bardziej czy też mniej rozumiejący pewne rzeczy, no bo ci starsi na co dzień są tam obecni i usługują temu zborowi. I to było całkiem normalne. Różnicowanie pewnych braci według ich ducha poświęcenia, talentów i sytuacji opatrznościowych było całkiem normalne, ale nigdy się to nie przekładało i nie powinno przekładać na zróżnicowanie funkcji, że ktoś ma funkcję wyższą i jest ważniejszy niż ktoś inny, dlatego że jest bardziej poświęcony czy ma większe talenty. Takiego czegoś Bóg nigdy nie przewidział. Niestety zawsze od samego początku były osoby, które chciały mieć więcej niż Bóg dla nich przewidział jako ich sług. Już możemy w Nowym Testamencie, na przykład drugi Tesalonicjan, przeczytać, że były osoby, które sięgały po rzeczy, jakich Bóg sobie nie życzył. Drugi Tesalonicjan 2:7. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tak pisał Paweł. Tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola, a potem się objawi i tak dalej, prawda? Czyli już te procesy, tendencje do przejęcia władzy, takiej rzeczywistej władzy, tak jak mamy w świecie, żeby rządzić, żeby dyrygować, żeby podporządkowywać sobie, już działało to za czasów apostolskich. I w trzecim liście Jana mamy taki ewidentny przykład, że tak już było nawet wtedy, kiedy jeszcze apostołowie byli tu na ziemi. Trzeci list Jana od 9 do 11, nie ma tam dwóch rozdziałów, więc tylko wersety podaję. Trzeci list Jana 9 do 11. Napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. To jest właśnie to. Lubi odgrywać kierowniczą rolę. Lubi rządzić, lubi być słuchanym, a jak nie jest, to on się zaraz mu to nie podoba. Zaraz będzie karał. Dlatego jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki jego, że złośliwymi słowy ob nas obmawia, to też cecha, prawda, bo taka osoba zaraz produkuje różnego rodzaju fałszywe informacje na temat innych, no bo chce innych obniżyć, na przykład chociażby nawet apostoła w tym przypadku, żeby siebie wywindować. To jest normalna rzecz. Ci, którzy pną się, którym zależy na stanowisku, uznaniu i respekcie od innych, to zawsze mają tam jakichś konkurentów, prawda, do tego, przynajmniej w ich mniemaniu, bo ci bracia, na przykład apostoł, nie sądzimy, że apostoł tutaj konkurował i rywalizował o większe względy niż ten Diotrefes, prawda, no ale ci, którzy są żądni władzy, zaszczytów, uznania, kierowniczej pozycji, to zawsze patrzą na wszystkich podejrzliwie, że oni chcą tak samo, no bo oceniają każdego według siebie. Więc już na wszelki wypadek dołki kopią pod innymi, żeby przypadkiem nie mieli konkurentów w nich. Obmawia i nie, tak i nie zadowalając się tym, nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania tym, co czynić, którzy chcą ich przyjąć i usuwa ich ze zboru. No, normalny klerykalizm. W czystym wydaniu. Za dni apostolskich Diotrefes. Umiłowany, tak dalej pisze, nie naśladuj tego, co złe, ale tego, co dobre, kto czyni, to właśnie, ja też właśnie nie dotyczy tego, kto czyni dobrze, z Boga jest, a kto czyni źle, nie widział Boga. Tak to podsumował apostoł w tym liście do Jana. Te dwie grupy starszych, o których mówimy, to są ci dwaj synowie Samuela z naszego pierwszego wersetu. Gdy się Samuel zestarzał, jego bycie starym znaczy, że nie był już w stanie, kontrolować swoich synów, ustanowił swoich synów sędziami nad Izraelem. Czyli dał zasady, jacy powinni być słudzy ludu Bożego w poszczególnych zborach, starsi, i od razu mamy od samego początku dwóch synów. To znaczy, że chociażby ten werset, który mówił, że ci, którzy się dobrze sprawują, są podwójnej czci godni, podwójnego szacunku. Nie innego urzędu, wyższego od tamtego, tylko większego uznania, co jest całkiem rzeczą normalną. Nie ma nic niezwykłego w tym, żeby tych, którzy na to zasługują, szanować więcej niż tych, którzy na to nie zasługują. Nawet jeżeli mają tą samą rangę, ale nie wolno zrobić z tych, którzy zasługują na lepszy szacunek z powodu swojego ducha poświęcenia, czy talenty i sytuacje opatrznościowe, nie wolno z nich robić sług wyższej rangi i dać im władzę. Albo oni nie mogą tej władzy sobie sami brać. Gorzej biorą sami, bo jak się dają, to przynajmniej im dali. Też błąd, ale branie samemu jest jeszcze gorsze. Więc ci dwaj synowie Samuela to są te dwie grupy starszych. Dopóki żył Jan, apostoł mam na myśli oczywiście, nie było żadnej różnicy w urzędzie między nimi. Byli sobie starsi jedni, jeden syn Samuela, byli sobie starsi drugi syn Samuela i bracia jednych czynili mniej, drugich bardziej i to było zgodne z boską wolą i zgodne ze zdrowym rozsądkiem, jak najbardziej. Ale gdy Jana zabrakło, i zabrakło tego, kto by zwracał uwagę, kto by pilnował, jak gdyby czystości tego przekazu apostolskiego odnośnie jacy ci starsi mają być, to dziś koło roku 115 naszej ery, oczywiście pod kierunkiem człowieka o nazwisku Ignacy z Antiochii, przy okazji legenda podaje, że Ignacy z Antiochii to był to dziecko, którego nasz Pan wziął i powiedział, postawił przed nimi i powiedział, jak się nie staniecie jak dzieci, to nigdy nie wejdziecie do królestwa. Podobno, a to jest legenda, to tylko tak mówię dla ciekawości, że podobno to właśnie Ignacy z Antiochii był tym dzieckiem. Nie, pewnie jako legenda nieprawdziwa. Najczęściej są one nieprawdziwe, ale taka ciekawostka może być. Więc właśnie pod kierunkiem tego Ignacego z Antiochii, kiedy już nie był dzieckiem, kiedy dorósł i kiedy mu się zamarzyło jednak władza, stanowisko, to za jego służby wprowadzono różnicę w urzędzie. Różnicę w urzędzie. I już nie tylko dodatkowe uznanie dla tych, którzy byli więcej poświęceni i bardziej oddawali się służbie dla Pana. Już nie podwójne, tylko uznanie i szacunek braci. Już nie pierwszy między równymi, tylko inna, wyższa funkcja. Od tego momentu termin biskup zaczął być używany tylko i wyłącznie dla tych, którzy byli tymi właśnie bardziej znaczącymi sługami, i oni mieli już funkcję rządzenia, biskup rządził, a pozostali starsi byli zwykłymi starszymi, którzy nie mogli rządzić, musieli słuchać biskupa. Czyli w ten sposób, w ramach każdego zboru, jeden starszy, bo zwykle tam jakiś wybitny najbardziej się zdarza, stał się biskupem, podczas gdy reszta starsi. Chociaż jak wiemy, biblijnie rzecz biorąc, biskup i starszy to jest jedno i to samo określenie. My mówimy na naszych braci, że są starszymi, nie używamy terminu biskup, bo się nam źle kojarzy, prawda? No, ale równie dobrze moglibyśmy mówić, że bracia starsi są biskupami. Jakby ich nie nazwać, mają być w urzędzie takimi samymi. Nie jeden wyższy, drugi niższy. Tak to się stało za Ignacego. Czyli innymi słowy, powstał urząd starszego ponad innych starszych. Pierwszy początek odstępstwa w organizacji ludu Bożego. Pierwsza oznaka klerykalizmu, bo ten starszy ponad innych starszych, wiadomo, że on będzie teraz rządził. Ci inni starsi będą patrzeć na niego, już nie mówiąc o zborze, który, nie? A zbór jeszcze będzie patrzył na innych starszych, potem na niego, prawda? Wobec tego, już w ramach takiego jednego zboru mamy już trzy poziomy. Biskup, starsi, reszta braci. Już jest hierarchia. Trzypoziomowa. A jak wiemy, to nie koniec. Było. Ponieważ następnym etapie tego złego kierunku, tego złego rozwoju, to rozwinięcie wielostopniowej hierarchii, prawda? Kleru wyższego, gdzie są różne poziomy, kleru niższego, wyższego, gdzie mam na każdym tym poziomie są dodatkowe jeszcze podpoziomy. Aż do papieża, za czym niestety tęsknią także niektórzy znający prawdy paruzyjne, epifaniczne, którzy porównują organizację ludu Bożego do wojska w tym świecie. Prawda? Mamy szeregowca i ten szeregowiec ma generała nad sobą, ale zanim dojdzie do generała, to szeregowiec musi być posłuszny jeszcze bardzo wielu rangom. Prawda? I nawet z tym generałem nie ma nic do czynienia, ani nic wspólnego. I nie może nawet być posłuszny generałowi, bo po drodze jakiś kapel, jakiś sierżant, jakiś porucznik, jakiś major, jakiś kapitan zapragnie posłuszeństwa dla siebie i on pójdzie w tamtą stronę i generał się może po czasie dowiedzieć, że jego szeregowcy nie służą tak, jakby generał sobie chciał, bo różnego rodzaju poniżsi słudzy, mający swoje samolubne pragnienia, skierowali jego zainteresowanie i uwagę gdzie indziej. Dla nas w zborach epifanicznych takim starszym ponad innych starszych jest niestety urząd, już niesławny urząd przewodniczącego zboru, który teraz wśród braci w Polsce jest dyskutowany mocno i przeżywają to różnego rodzaju bracia. No i bardzo dobrze, że rozważają. Na pewno część z nich zmądrzeje i odejdzie od tego klerykalnego sposobu organizacji zboru. Przewodniczący zboru, który w ich mniemaniu jest takim właśnie, jak zbór nie ma przewodniczącego, to jest jak kura bez głowy, która biega i nie wie, gdzie ma iść. Biegnie tak beślepo. Nie ma przewodniczącego, który pokazał zborowi to, tu, to róbmy. Nie ma zarządcy. Tak jakby Boga zabrakło, prawda? Musi być przewodniczący, inaczej jesteśmy jak kura bez głowy, która biega i nie wie, gdzie. Na oślep. Więc przechodzimy do wersetu numer 2. Starszemu, ja i jego synowi, było na imię Joel, a młodszemu zaś Abiasz. Byli oni sędziami w Berszebie. Starszy syn to już wypaczona wyższa hierarchia, jaka w międzyczasie powstała. Młodszy syn to już wypaczona niższa hierarchia, czyli niższy kler, jaki w międzyczasie powstał. Czyli zauważmy. Początkowo ci dwaj synowie przedstawiali starszych, jakimi postanowił ich Bóg. I mieli być dwa rodzaje starszych. Bardziej szanowani i mniej szanowani, zależnie od stopnia, od swojego ducha poświęcenia, talentów, sytuacji opatrzeniowych. To było z dozwolenia Bożego. Pokazano od samego początku w dwóch synach Samuela. I to miał być koniec. Też można powiedzieć, gdyby Bóg chciał ty pokazać, to sam na zwykłych braci by powiedział. A zwykłych braci macie uważać każdego tak samo? No nie, dlaczego? Jeżeli widzisz brata czy siostrę, która jest bardzo poświęcona i służy bardzo tymi talentami, które ma dla Pana, no to Bóg mówi, ja sobie życzę, żebyście taką osobę oceniali więcej niż kogoś, kto prawie nic dla Pana nie robi, kogo interesuje ten świat tak samo może jak prawda, może jeszcze bardziej niż świat, no to byłoby niewłaściwe, gdybyście taką samą ocenę mieli dla tego i dla tamtej. No ale Bóg oczywiście dla zwykłych braci typów nie dawał, dla sług i pokazał, że to są różnice, które on dostrzega, które on chce, żeby były, ale nie mają to być różnice związane z jakimiś wyższymi funkcjami podporządkowującymi jedni drugich. Czyli początkowo ci dwaj synowie przedstawiali starszych, jakimi postanowił ich Bóg, a później przedstawiają starszych, jakimi wypaczył ich szatan, chcąc zniszczyć organizację ludu Bożego. Już wtedy bardziej do nich pasują określenia nie starsi, tylko hierarchia i kler. Wszystkie ruchy malutkiego statka z wieku Ewangelii, było ich 12, jak wiemy, zawsze powtarzały ten sam proces. Zanim poszczególne ruchy zostały zamienione w sektę, miały tych dwa rodzaje starszych, jakie Bóg przewidział. Już za dni apostołów. Po ich zamianie w sektę, albo w trakcie zamiany na sektę, następował proces klerykalizacji. Jedni starsi stawali się wyższymi od innych. Jedni stawali się ważniejsi od innych. Jedni zaczynali panować nad drugimi. Ci niżsi mieli słuchać wyższych, bo Bóg podobno życzy sobie, żeby posłuszeństwo Jemu było okazywane przez posłuszeństwo Jego wyższym sługom, według rangi. Czyli zanim szeregowy okaże posłuszeństwo generałowi, tak jak wspominałem, musi po drodze okazać je kapralowi, sierżantowi, kapitanowi, porucznikowi, majorowi, tam jakimś wszelkim innym rangom, które mogą być, i to bez względu na to, czy urzędnicy ci sami są wierni generałowi, czy nie. Doszło do takiego czegoś. To jest całkowite wypaczenie, prawda? Bo w ten sposób dana jednostka jest niszczona w swoim poświęceniu dla Pana. Pan jest usuwany i zamieniona rozważać, co Pan ode mnie oczekuje i zgodnie z tym postępować, nawet gdyby miała błądzić i się mylić, to tylko odnosi się do Pana i próbuje postępować tak, jak Pan sobie życzy. To on musi patrzeć na całe mnóstwo innych sług, którzy bez względu na to, co robią, oczekują posłuszeństwa i mówią jeszcze, wmawia się ludziom, że to jest zasada, którą Bóg ustanowił. Ta zasada rzeczywiście obowiązuje w wojsku, w obecnym królestwie szatana, tak jest w wojsku, ale nie została przez Boga ustanowiona dla organizacji ludu Bożego. Chociaż trzeba od razu dodać, że nawet w wojsku, w królestwie szatana istnieje coś takiego jak odmowa wykonania rozkazu, który jest niezgodny z prawem. I żołnierz ma prawo odmówić wykonania takiego rozkazu, po czym sprawa jest badana. Ale jeżeli uważa, nawet w tym przypadku, nawet szatan nie doszedł w swoim królestwie do takiego poziomu, żeby żądać bezwzględnego posłuszeństwa, nawet żołnierz w królestwie szatana, podległy różnego rodzaju rangom, ma prawo odmówić rozkaz, który jest sprzeczny z prawem w jego mniemaniu. I sprawa będzie zbadana, jeżeli będzie rzeczywiście, że był on sprzeczny z prawem, żołnierz nie będzie ukarany. ukarany będzie przełożony, który taki rozkaz mu wydał. I jeszcze wpływał na niego swoją wyższością urzędową, żeby on go wykonał. Zjawisko to nie zakończyło się oczywiście wraz z powstaniem ostatniej 12 denominacji chrześcijaństwa, gdzieś tak pod koniec XIX wieku, ale trwa do dzisiaj. Czego dowodem jest chociażby towarzystwo Świadków Jehowy, które Boga usunęła, a wprowadziło zarządców króla na ich miejsce, czy to ciało kierownicze tam w Brooklynie, czy też właśnie starszych w poszczególnych zborach, którzy nie są wybierani przez zbory, tylko przyjeżdżają w teczce od sługi obwodowego, chyba nie, nadarzyn w Polsce, nadarzynie. Każdemu z wyobraźni sobie, starsi w poszczególnych zborach w całej Polsce ustanawiani są w nadarzynie przez osoby tam sprawujące kontrolną pieczę. Oni znowu poddani są, nie wiem, może na Europie mają jeszcze, na Europę mają jakiś tam jedną dział, ten europejski może podlega, nie wiem, Ameryce od razu, albo jeszcze po drodze komuś. Trudno, nie znam tej organizacji, ale jest to właśnie dokładnie to samo zrobiło towarzystwo. Chociaż oni powstawali już po czasie powstania 12 denominacji chrześcijaństwa. I ten proces działa zawsze. On grozi każdemu ruchowi prawdy, w tym również grozi naszemu ruchowi. To jest stała tendencja szatana, żeby niszczyć lud Boży i prawdziwie zorganizowany według zasad. Usunąć Boga, a prowadzić wodzów widzialnych tu i teraz, którzy będą swoją wolę chcieli egzekwować od podwładnych im, oczywiście stając, mieniąc się być sługami najwyższego Boga. Zgodnie z tym wersetem, jak czytaliśmy, początkowo starsi ci byli nauczycielami prawdy, sędziami w Berszebie. Słowo Berszeba znaczy studnia przysięgi. Studnia, czyli miejsce, gdzie jest duży zapas wody, prawdę się tam czerpie, a przysięga to jest to aluzja do przymierza potwierdzonego przysięgą, tego przy Abrahamie, który jest streszczeniem wszystkich praw w jego Ewangelii. Bo tam mamy kwintesencję tego wszystkiego, czyli sędziowie w Berszebie, czyli ci, którzy mieli służyć prawdą, jaką w jego Ewangelii Bóg chciał podać dla swego ludu. Przechodzimy do trzeciego wersetu. Lecz jego synowie nie chodzili jego drogami, gonili raczej za zyskiem, brali datki, naginali prawo. Trzy rzeczy. Odpadając od prawdy jej ducha, to już wtedy, kiedy dana sekta przestawała być czystym ruchem męskiego statka i stawała się powoli, przepraszam, może za wcześnie będzie dana sekta, dany ruch, bo się na razie nie był on jeszcze sektą, dany ruch czystej prawdy, zapoczątkowany przez członka malczkiego statka, takiego czy innego, jak gdy już stopniowo przekształcał się w sektę, w denominację chrześcijańską, to ci słudzy stawali się coraz bardziej oddalali się od synów Samuela z początku, a stawali się w tym miejscu nad synami Samuela, jakimi byli później, bo na pewno pierwszego dnia urzędowania synowie Samuela od razu nie brali zysku, nie brali datków, czyli łapówek, nie naginali prawa i nie za zyskiem, tylko no, pierwszego dnia prawdopodobnie poznawali swój urząd. Patrzyli, gdzie tu jest okazja, żeby się dobrze urządzić. Drugiego dnia może też jeszcze oglądali trzeciego, a tam któregoś dnia w końcu zaczęli czerpać korzyści i egzekwować je dla siebie. Czyli w miarę jak dany ruch malarskiego statka oddalał się od prawdy jej ducha, od swoich korzeni, od tego członka malarskiego statka, który go zapoczątkował, to ci różnego rodzaju słudzy, początkowo właściwie zorganizowani, oddani dla Pana i dla sprawy i tak dalej, zaczęli się coraz bardziej interesować doczesnymi korzyściami. Zyskiem, tak mamy tutaj, prawda? Patrzyli za zyskiem. Pieniądze, zaszczyty, stanowisko, władza, wygody, zysk. Datki albo łapówki, awansowanie i faworyzowanie jednych kosztem drugich. Przydzielanie na przykład przywilejów służby za osobiste poparcie. Łapówka. To nie chodziło, żeby przyjąć łapówkę. Poprzyj mnie, a ja ci otworzę drogę do sukcesu, do działania. Jak nie będziesz udzielał osobistego poparcia, to tego nie otrzymasz. Otrzyma ten, kto będzie mnie popierał. Datek, łapówka. Naginanie prawa to w antytypie wypaczanie niepasującej im prawdy w taką naukę, taką prawdę, w cudzysłowie, która bardziej była miła dla ich starego Adama, która bardziej im pasowała. Czyli wypaczanie niepasującej im prawdy w bardziej pasujący im błąd. Na tym punkcie, czy na innym punkcie, zależy się zwykle na punkcie większej władzy, niż Bóg by sobie życzył. Żeby być ważniejszym, niż Bóg przewidział. Oczywiście większa skala tego zjawiska zawsze była gdzie? W większych denominacjach, w większych grupach religijnych, bo gdzie jest masowy ruch, to wiadomo, poparcie jest duże, więc możliwości tej chwały i uznania są większe, no bo jeżeli ja jestem kimś wielkim w ruchu, który ma 1000 członków, to chyba nie to samo, co być kimś wielkim w ruchu, gdzie jest 100 000 członków, prawda? to wtedy jestem znany, już można powiedzieć, w całym kraju albo i na świecie. Może w telewizji mnie pokazują nawet, prawda, transmisja. A jeżeli to jest mały ruch, no to odpowiednio mniej, ale wszędzie jest. Wszędzie znajdą się chętni, nawet w najmniejszych ruchach, żeby zyskiwać, grać pierwsze skrzypce i być najważniejszymi. I w ten sposób, jak to zacząłem się werset trzeci, nie, synowie jego nie chodzili jego drogami. Nie chodzili jego drogami. Czwarty werset. Zebrali się wtedy wszyscy starsi izraelscy. Przyszli do Samuela, do Ramy. Ci starsi izraelscy to lepsi bracia, wodzowie ludu Bożego. Oczywiście nie, poniżej maluszkiego statka. Martwią się tą sytuacją, czyli zbierają się i przedstawiają ją członkom gwiezdnym. Swoją troską, swoim mówieniem o tym, to dochodzi do nich i oni o tym wiedzą. I spotykają się z nimi w ich dobrze rozwiniętych charakterach. Słowo Rama sugeruje dobrze rozwinięty charakter, czyli przychodzą do braci z maluszkiego statka o dobrze rozwiniętych charakterach, w swoich troskach, niepokojach, w związku z tym, co obserwują. W poszczególnych ruchach chrześcijańskich, ruchach maluszkiego statka, gdy te, zapominając swoich pierwszych dróg czystej prawdy, zaczynają coraz bardziej popadać w błąd i w ducha błędu, schodzić z tych właściwych pańskich dróg, stając się sektą, a nie ruchem prawdy. No i co mówią? Werset piąty. Oto zestarzałeś się, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. Ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. Opowiadają o tym złym postępowaniu kleru, tych 12 dominacjach, nie chodzą twoimi drogami, oraz wskazują na niezdolność Samuela, by utrzymać ich na drogach prawdy i sprawiedliwości. Zestarzałeś się. To znaczy, że już nie jesteś taki aktywny, nie masz siły działać, czyli tutaj w antytypie nie znaczy oczywiście o to, że ci bracia byli już starsi wiekiem. Chodzi o to, że byli niezdolni do utrzymania tych sług, tych właściwych sług, jakich Bóg przewidział w odpowiedniej drodze, w odpowiednim stanowisku. Więc oni proszą tychże wodzów maluszkiego statka o króla, który by potrafił okiełzać te dwie klasy kleru oraz potrafiłby odpowiednio ich nauczać i zarządzać sprawami Pana, dokładnie tak, jak to jest u innych ludów, tak? U wszystkich ludów, czyli w starszych denominacjach. Te denominacje chrześcijańskie, które powstawały po powstaniu kościoła grekokatolickiego, powoływały się na kościół grekokatolicki jako wzór. Zobaczmy, jak takie czyste ruchy protestanckie, później jak się organizowały w kościoły, właśnie sekty, jak wprowadzali duchowieństwo wzorem swoich poprzedników, prawda, wzorem kościoła grekokatolickiego. Natomiast kościół grekokatolicki, gdy się kształtował, nie miał jeszcze na coś powoływać, bo oni byli pierwszymi, którzy się kształtowali, to oni wskazywali na kościół żydowski. Kapłani, lewici, netynejczycy, różna hierarchia, strojne szaty, uznanie z tym związane, dziesięciny przynosili, więc jakieś, no więc tak jak u wszystkich ludów. Nie Bóg, tylko tak jak u wszystkich ludów. Jeden z drugiego małpuje błąd i chce być tak samo, być zorganizowany. Szósty werset. Ale Samuelowi nie podobało się to. Dosłownie i była zła ta sprawa w oczach Samuela, no to mu się nie podobało, że mówili, daj nam króla, aby nas sądził. I modlił się Samuel do Pana. No to bracią z maluszkiego statka nie podoba się ta prośba. Oczywiście to niekoniecznie było słowo. Jak mówię, oni przemawiali swoją troską, swoimi rozmowami, swoim dążeniem w tym kierunku. Oni to obserwowali i byli, bracia z maluszkiego statka nie byli zadowoleni, że sprawy rozwijają się w tym kierunku, że wodzowie tutaj powstaną. Czyli bracia z maluszkiego statka przeciwstawiali się temu. Odnoszą to do Pana w swoich pragnieniach. Pamiętamy, modlitwa to nie jest niekoniecznie nawet wyrażona, prawda? Modlitwa to są pragnienia wyrażone lub niewyrażone, pragnienia serca o dobre rzeczy. Więc ci wierni, pragnący czegoś innego swoim stanem serca, mówili do Boga w swoich modlitwach, że są zasmuceni tendencją powstawania wodzów w ruchach, które oni potworzyli, że te ruchy popadają w takie niekorzystny rozwój wydarzeń. Werset 7. Ale Pan rzekł do Samuela, wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do Ciebie, gdyż nie Tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi. Jak Bóg odpowiada? Przez swego ducha słowa opatrzność, nie słowami. Poprzez swego ducha słowa opatrzność, czyli rozwój wydarzeń, poprzez to, co mówi słowo, poprzez swego ducha, oni po prostu, Bóg dawał im do zrozumienia, oni dochodzili do wniosku, analizując te sprawy, swoją myślę, a na ile mieli ducha Bożego, swoją myślę, no to ten Duch Boży im tam odpowiada, prawda? Rozważali to wszystko i wychodzi na to, że tego się nie zatrzyma. Że tak się musi stać, że trzeba spełnić ich prośby, ich pragnienia i dać im tych wodzów. Ponieważ nie ma, z boskiego punktu widzenia, nie ma lepszego nauczyciela niż doświadczenie zła wynikającego z drogi, którą chce ktoś pójść. To jest najlepszy scenariusz życia, jak wiemy. Jeżeli nie wierzysz, że ta droga jest zła, a ja, Bóg, wiem, że jest zła, więc ci radzę, żebyś nie szedł. Ale jak się upierasz, to idź i doświadcz zła, jakie z tego tytułu ci to przeniesie. Nie ma lepszego nauczyciela. Więc rzeczywiście, Bóg widząc ich upór, niech doświadczą. Niech doświadczą tego zła, idąc tą drogą, którą ja im nie radzę. Czyli daje im przez swoje słowo, ducha i opatrzność, daje tym braciom z Małego Statka odczuć, że tak się musi stać, skoro oni tak bardzo nalegają. Jednocześnie daje im do zrozumienia, oni znowu, to jest niby rozmowa, prawda, a to było wszystko w sercu, w myśle tych braci, że oni sobie tak analizowali, to oni dochodzili do wniosku, no tak naprawdę to my nie powinniśmy się czuć wzgardzeni i odrzuceni, to przecież oni Boga odrzucają, nie nas. No ale ci, którzy, no właśnie, wierni, potrafią to odróżnić, a ci, którzy są mało wierni, to jak przychodzimy do kogoś z czyjąś radą, i to jest mądra rada oparta na przykład na Słowie Bożym, a ten ktoś to odrzuca. To tak dana osoba, jeżeli jest taka niewierna, niespełnie poświęcona, to czuje urazę. Odrzucił, to ja mu mówiłem, ale to nie ciebie odrzucił. Odrzucił Boga, bo mówiłeś coś z boskiego punktu widzenia. Więc zapomnij o sobie i swoim żalu. I ci wierni, a tutaj mieli, prawda, ale Bóg im właśnie daje do zrozumienia. Oni sobie rozważają i dochodzą do wniosku w swoich sercach, że nie mają powodu się czuć odrzuceni, że tak naprawdę oni odrzucają Boga, a nie ich. Więc jest to dla nas również pociecha, gdy broniąc prawdy spotykamy się z różnymi reakcjami braci w formie niezadowolenia z powodu jej przedstawiania. Gdy się broni czasami prawdy i się mówi o prawdzie, jaką być powinna, niektórzy wyrażają niezadowolenie z tego powodu, że ktoś broni prawdy. Dziwna rzecz, niepojęta dla mnie osobiście. Na przykład podam kilka rzeczy, którymi się spotkałem osobiście z własnym doświadczeniem. Niewyczytane, no bo nawet Bożofon o tym nie pisał w tym artykule, z którego ja korzystam. Ale to, co spotkało mnie osobiście. Po co to mówisz i się narażasz, będziesz miał kłopoty. To są najbardziej łagodna forma niezadowolenia, że się broni prawdy. Albo wolimy twoje inne wykłady od tych broniących prawdy. Nie lubią bronić się, jak się broni prawdy. I tak bardziej lubimy tych, którzy wypaczają prawdę od samej prawdy. Nawet takie stwierdzenie. No i broniąc prawdy, możesz zgorszyć maluczkich. Czyli zauważmy, to są reakcje niezadowolenia z tego powodu, że ktoś broni prawdy. Takie i podobne reakcje pokazują Bogu, że mówiący te słowa nie cenią Jego prawdy ponad wszystko na świecie, a tym samym nie cenią Jego. Wolą święty spokój i miłą atmosferę, choćby z błądzicielami, od czystej prawdy. Niesłychane, niezrozumiałe dla mnie nigdy. Widzą błąd, to też widzą błąd, i nie reagują, nie bronią prawdy sami. Mało tego, że sami nie bronią prawdy, to jeszcze mają za złe tym, którzy ją bronią, że ją bronią. Dlatego, na przykład dlatego, że taka obrona prawdy w złym świetle stawia ich ulubieńców. On widzi naruszenie pewne prawdy, ale broniąc tej prawdy dotykasz jego czy jej ulubieńca. Nie wolno dotykać jej czy jego ulubieńca. No to ale to lepiej to zostawić, no bo ulubienie straci na tym. Więc jeżeli obrona prawdy dotyka ich ulubieńców, to wolą, żeby nie bronić tej prawdy. A ci ulubieńcy słowem lub czynem propagują jakąś formę błędu, ale są to ich ulubieni bracia. A ich ulubieni bracia są dla nich większą wartością niż prawda Boga. Kolejna dziwna rzecz. Ale nie przejawiając niezadowolenia zgłoszenia błędu, a powinni, każde dziecko Boże, oddane Bogu i Jemu służące, powinno jakąś formę niezadowolenia okazać z faktu głoszenia błędu. Ale nie okazują. Nie okazując niezadowolenia zgłoszenia błędu, albo przejawiając niezadowolenie z faktu obrony prawdy i jej zarządzeń przez kogokolwiek innego, okazujemy niezadowolenie z Boga i gardzimy Nim. Dokładnie w takim stopniu, w jakim nie oburza nas fakt głoszenia błędu. Bo to jest Pańska prawda, Jego zarządzenia, czyli On sam. Bo czyż czymże jest Bóg, nie jak nie tym, co nam podaje. I tą prawdą, bo przecież ta prawda ma nas przeobrazić, ma nas przekształcić, ona ma nas zbawić. A my to koło tej prawdy majstrujemy, wykręcamy, a jak ktoś, a widząc to, nie reagujemy, a jeszcze mamy za złe tym, którzy tak czynią. Przeczytam fragment z tomu brata Johnsona III, to ten, który lada miesiąc się ukaże, niebawem do nas dotrze. Już można sobie zapamiętać, w tomie trzecim, strona 169, brat Johnson, gdy musiał bronić prawdy przed Rutherfordem, a to prowadziło do wielkich niepokojów wśród ludu Bożego, napisał następujące słowa. Lud Boży ma pokojowe nastawienie i z własnej woli nie niszczy pokoju. On szuka pokoju i dąży do niego. Kłótliwość jest mu więc obca jako nowym stworzeniom i nie ma on nic wspólnego z tworzeniem konfliktów. Chociaż jest pokojowy, nie jest pokojowy za każdą cenę. Przede wszystkim jest czysty, a w celu zachowania czystości doktryny i życia raczej zerwie pokój, niż zachowa go kosztem zasad. Wszyscy jesteśmy oczywiście głęboko zasmuceni brakiem pokoju wśród ludu Pana przez ostatnie 22 lata, czyli jak wiemy pisał gdzieś pewnie po roku 30. Chętnie utrzymywalibyśmy pokój, gdybyśmy mogli zrobić to w harmonii z zasadami. Jest to jednak niemożliwe dla miłujących prawdę, którzy widzą wprowadzanie oczywistych i złych zmian w stosunku do wiary raz świętym podanej, co czynią wodzowie towarzystwa, szczególnie J.F.R. Rutherford. Nie możemy milczeć, gdy te rzeczy mają miejsce, bo w przeciwnym razie musielibyśmy zapomnieć o napomnieniu tekstu o bojowaniu o wiarę raz świętym podaną. Gorliwe walczenie o tę wiarę jest obowiązkiem i wielkim przywilejem, niezbędnym dla chwały Pana, bezpieczeństwa świętych, czystości wiary i wierności sług prawdy. To są słowa brata Johnsona, gdy podobna sytuacja miała miejsce za jego życia po śmierci brata Russella. Najłagodniej o tych, którzy sami nie protestują przeciwko wypaczeniu prawdy, ale jeszcze mają jakieś zarzuty, jakieś zastrzeżenia odnośnie tych, którzy to czynią, to najłagodniej o nich można powiedzieć co? Że nie przeszkadza im głoszenie błędu. To jest najłagodniejsza forma ich wypisania. Nie przeszkadza im, że jest błąd, że się błąd głosi, propaguje. A najmocniej można o nich powiedzieć, że im na tym zależy. Więc a między tymi dwoma pewnie są pośrednie etapy. Ale nawet jeśli przyjmiemy, że im tylko nie przeszkadza głoszenie błędu, no to zapytajmy dlaczego. Dlaczego nie przeszkadza ci, bracie, siostro, głoszenie błędu, który widzisz i wiesz, że to jest błąd, bo przecież znasz na tyle prawdę, że widzisz, że to jest nie tak. Czym się w takim przypadku różnimy od tych chrześcijan, którzy wierzą w Trójcę, nieśmiertelną duszę, wierzą w piekło i co? I też im to nie przeszkadza. Tylu chrześcijan wierzy w mnóstwo różnych błędów i wcale im to nie przeszkadza. Czym my się różnimy? Tylko tym, że nam nie przeszkadzają inne błędy niż im. Ale zasada jest taka sama. Nie cenimy prawdy ponad wszystko i tak to widzi Bóg. Jego dziecko nie ceni prawdy ponad wszystko. Jaka będzie potem różnica, że jedno dziecko nie protestowało przeciwko piekłu, wypaczaniu charakteru Boga, a inne dziecko nie protestowało przeciwko klerykalizmowi, zmuszaniu ludu Bożego do słuchania wyższych rangą, karaniu tych, którzy bronią prawdy i tak dalej. Nie ma żadnej różnicy. Jakie błędy nam nie przeszkadzają, nie ma znaczenia. I w tym wersecie Bóg mówi, posłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówili. Przy dużym uporze ze strony swoich dzieci Bóg niekiedy, dla udzielenia im niezbędnej lekcji, tak jak mówiliśmy, pozwala iść im drogą, żeby tych złych rzeczy, które w wyniku tej drogi ich spotkają, doświadczyli na własnej skórze. Mamy to bardzo ładnie napisane w psalmie 106:15, że Bóg upartym pozwala iść własną drogą, ale jest ale. 106:15, psalm. Wtedy dał im, czego żądali. To jest mowa o Izraelu, prawda, który był na pustyni i ciągle chciał jeść inne rzeczy niż te, które Bóg dla nich przewidywał. Wtedy dał im, czego żądali. No i tylko właśnie przekład nowy wypacza sens drugiego zdania. Przeczytam ten wypaczony sens. Tyle, że aż chorowali z przesytu. No, to już wolna interpretacja tego tłumacza. Dosłownie i kody. Przypominam baterstwo o moich kodach. Kody pięknie podają i bardzo też tak podaje. Wtedy dał im, czego żądali, lecz zesłał suchoty do ich duszy. Suchoty do ich duszy, albo pustkę do ich duszy. No bo taki jest efekt chodzenia własną drogą. Pustka, suchoty do duszy. Niszczenie duchowego życia ludu Bożego. Werset 8. Dalsza pociecha. Zgodnie ze swoimi postępkami, jak postępowali ze mną od dnia, gdy wyprowadziłem ich z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, porzucając mnie, aby służyć innym Bogom, tak postępują także z Tobą. Czyli dalsza pociecha dla nich jest to, że postępowali z tymi prawdziwymi sługami Bożymi, z bożym statkiem, dokładnie tak samo, jak postępowali z samym Bogiem od chwili, gdy ich wyprowadził z Egiptu, czyli od chwili, gdy ich wyprowadził z królestwa szatana. Od po samego początku. Werset 9. Otóż teraz usłuchaj ich głosu, ostrzeż ich jednak uroczyście i podaj im do wiadomości uprawnienia króla, który będzie nad nimi królował. Gdy poszczególne ruchy małżeńskiego statka były bliskie zamianie w sektę, Bóg, znowu przez swego ducha, słowa, opatrzność, nie rozmową, dawał do zrozumienia Samuelowi, że powinien ustąpić. Że powinien ustąpić i pozwolić im na to, co w praktyce oznaczało, że przez swego ducha, słowa, opatrzność, Bóg pokazywał, że danego ruchu nie da się już uratować. Nie można go dłużej utrzymać w czystości prawdy. Musi być zamieniony na sektę, bo gdyż tendencje w tym kierunku są tak silne, że Bóg nie zamierza stawać im na drodze. Niech idą i zobaczą, gdzie dojdą. Jeżeli wolą mieć nad sobą innych wozów niż Boga, niech tak się stanie. Innymi słowy, wierni widzieli, że nie mogą nic na to poradzić, w zgodzie ze słowem, duchem i opatrznością, gdyż opatrzność kierowała tak biegiem tych wydarzeń, że widać było, że tego się nie zatrzyma, tak, że musi się stać. No i tak się stawało. To nie oznaczało jednak, zauważmy, że Samuel nie miał protestować przeciwko temu. Zobaczymy, co tutaj słyszeliśmy, co on mówi. Ostrzeż ich jednak uroczyście. To znaczy, powiedz, protestuj, wykaż złe konsekwencje tego czegoś. To nie znaczyło, że Samuel miał nie protestować, że miał ich nie zachęcać do zmiany zdania, a miał to zrobić przez opisanie im niekorzyści z posiadania króla. Czyli znowu zobaczmy na wspaniałą postawę Boga, nawet gdy jest odrzucany gdy ustępuje ze swojej woli na konto swego stworzenia, które uparło się iść drugą drogą, nie obraża się Bóg, tylko do samego końca próbuje nakłonić swój lud, żeby raczej szedł jego drogą. Nawet już mówi, dobrze, zrób im tak, ale ich ostrzeż. Mógł mówić, dobrze, rób, niech sobie robią, nawet nie będę ich ostrzegał, bo sam fakt, że nie chcą mnie słuchać, już jest wystarczającym powodem, żebym im dał to, co chcą, ale nie. Jeszcze mówi, ostrzeż ich. Uroczyście ich ostrzeż. No i od wersetu 10 zaczynają się ostrzeżenia. 10 i 11 przeczytamy od razu, bo tam nie ma treści za bardzo w 10. I powiedział Samuel wszystkie te słowa Pana ludowi, który domagał się od niego króla. I mówi, takie będzie uprawnienie króla, który będzie nad wami królował. Będzie zabierał waszych synów, sadzał na swoich wozach i rumakach, aby biegali przed jego wozem. Synowie to są ci mocniejsi wśród braci. No i sióstr też. Tych mocniejszych, tych synów, zaprzęgnie do służby na rzecz swoich organizacji, wozów. I urzędników, na rzecz urzędników tej organizacji, rumaków. Aby szerzyli ideę i obronili tych, żeby bronili tych organizacji. Biegli przed wozem. Biegną przed wozem. I bronią, propagują ideę tych organizacji, wielkości, takiego czy innego ruchu, błogosławień, jakie Bóg takiemu ruchowi innemu daje, wielkości Kościoła, zapanowania nad światem, półświatem, nie wiem, to na czymkolwiek jeszcze. 12-13. Aby byli mu dowódcami nad tysiącami i dowódcami nad pięćdziesiątkami, aby uprawiali jego rolę, sprzątali żniwo, sporządzali oręż i przybory do wozów wojennych. Będzie zabierał wasze córki, aby sporządzały. To mamy wonne maści, powinny być wonności, czyli słodkości, złe tłumaczenie. Będzie zabierał wasze córki, aby sporządzały wonności albo słodkości, aby gotowały i piekły. Wracamy do 12. Tam mamy mowę, że będą mu dowódcami nad tysiącami i nad pięćdziesiątkami. Niektórych uczyni niższymi urzędnikami, niższymi sługami, niższa ranga. Zobaczmy, już Bóg mówił o tych rangach, wiedział, że oni sobie te rangi porobią później wyższych, niższych sług. Jedni będą nad tysiącami dowódcami, jakiś sługa wyższy rangą, a inni będą nad pięćdziesiątkami, sługa niższy rangą. A tam jeszcze porobią sobie różnego rodzaju poziomy tych sług. Aby co robili? Aby uprawiali jego rolę. Aby rola to świat, to ludzie. Aby przygotowywali ludzi na słuchanie poselstwa tych wozów. Taka wstępna praca. Przekonują o tym, jacy są wodzi wielcy, jacy są poświęceni, jacy są oddani Panu, trzeba ich właśnie słuchać, a jak się oni odezwą, to słuchajcie, bo to przecież Bóg przemówił. Będą uprawiać jego rolę, przygotowywać ludzi, braci, zwykłych tych braci na to, żeby poselstwa wodzów słuchali z nabożną czcią i nie ważyli się myśleć, a już protestować, to w ogóle karygodne by było. Aby sprzątali jego żniwo, sposządali albo zbierali jego żniwo, czyli żeby tych już, którzy dojrzeli po tej uprawie roli, tam przygotowujesz, a jak już dojrzeją ci, że będą przekonani, to po tej uprzedniej ich uprawie zbierzesz ich na rzecz organizacji, na rzecz interesu tej organizacji. Zgromadzisz ich razem poprzez agitowanie. W wykładach można agitować, w rozmowach prywatnych, można odwiedzać zbory, domy i prowadzić swoją kampanię. Pozyskując ich dla swoich celów, dla budowania swojej pozycji. Co jeszcze będą robić? Aby sporządzali oręż, żeby przygotowywali materiały polemiczne. Czyli żeby występowali w obronie i prowadzili spory z tymi, którzy ewentualnie mają odmienne zdanie. Bo będą teraz walczyć za swoich wodzów. I będą przygotowali przybory do wozów wojennych. Te przybory do wozów wojennych to materiały w obronie organizacji. A w wersecie 13 jest mowa, co będzie z córkami. A tych słabszych, czyli córki, będą wykorzystywać do trzech rzeczy. Tak, pierwsza rzecz to były wonności słodkości, smaczne pokarmy duchowe, to są te wonności słodkości. Oni będą przygotowywać takie różnego rodzaju smaczki, żeby też w kierunku organizacji ludzi pociągać. Będą one jeszcze gotowały, czyli będą przygotowały bardziej konkretny pokarm do zaspokojenia głodu, jak również będą piekły. Wypieki to pokarm duchowy wzmacniający. Czyli chodzi o różnego rodzaju duchowy macie pokarm, czy to słodki, czy bardziej konkretny, czy bardziej skierowany na wzmocnienie, będą wspierać tą całą strukturę. No bo, prawda, będą wpięci w tą strukturę i będą służyć tym wszystkim wodzom. 14. Najlepsze wasze pola i winnice i gaje oliwne zabierze i da swoim sługom. Wodzowie ci zabiorą duchowemu Izraelowi jego najlepsze pola. Co to są te najlepsze pola? Sfera służby na polu prawdy. Zabiorą wam. Sferę służby na polu prawdy. Odbiorą wam przywileje służby. Winnice wam zabiorą. Winnica to sfera tworzenia prawdy. Nie będziecie mogli działać na rzecz tworzenia prawdy. No bo jak wam zabiorą pole prawdy, to jak będziecie mogli działać na stworzeniu prawdy? Czyli nie tworzeniu prawdy, żeby ją wymyślać, tylko żeby o niej mówić. Ją propagować. Gaje oliwne, sferę stworzenia łask, rozwijania charakteru. I to wszystko dadzą swoim zwolennikom, swoim stronnikom, swoim pupilom, swoim ulubieńcom. Mamy tu dokładny opis niszczenia użyteczności ludu Bożego przez wodzów, którzy bardziej dbają o siebie, o swoją pozycję, niż o sprawę prawdy i sprawiedliwości. Co bardzo dobrze widać na przykładzie brata Johnsona, tępionego i pozbawianego wszystkiego przez Rutherforda, o czym traktuje Hiob, pierwszy rozdział, nie tylko pierwszy cały, ale na samym początku mamy w drugim, trzecim wersecie wprowadzenie. Zajrzyjmy tam na chwilę, żebyśmy zobaczyli to na przykładzie brata Johnsona w praktyce. Czyli Hiob, pierwszy rozdział 2 i 3. Hiob to brat Johnson. Od końcówki roku 1916 zaczęły się z nim dziać te rzeczy. Werset drugi. Urodziło mu się 7 synów i 3 córki. Brat Johnson miał 7 synów i 3 córki. Te 7 synów to są jego pomocnicy, których miał. Między innymi właśnie Rutherford. Shern, Hemery, Sturgeon, Ritchie, Hoskins i Hersh. To są jego pomocnicy. Oraz miał 3 córki, 3 władze, 3 zdolności. Jako pisarza, jako mówcy, jako wykonawcy. Dla Boga. Mało tego, jak mówi werset trzeci, Bóg powierzył jego opiece. Co? Dobytek jego stanowiło 7000 owiec, czyli cały lud Boży, 7000 owiec, 3000 wielbłądów, 3 istniejące wtedy korporacje po bracie Russellu, miały być pod kierunkiem brata Johnsona, no ale Rutherford to wszystko zabrał, 500 par wołów, ich statuty i regulaminy, 500 oślic, literaturę prawdy oraz służbę, wiele sług prawdy. I to czyniło brata Johnsona głównym sługą prawdy. Tak Bóg to przewidział na początku Hioba. Tak to brat Johnson miał tą pracę prowadzić. Ale z tego wszystkiego Rutherford i inni wodzowie stopniowo zastępujący w towarzystwie Boga chcieli go obedrzeć. I też to uczynili. Udało się. Pan na to dozwolił. Pozwolił towarzystwu pójść, odrzucić siebie i wziąć swój wodzów i pójść własną drogę. Co nie znaczy, że jak Bóg na to pozwolił, to co? To zniszczył swój lud? Nie. Przeprowadził go przez bolesne doświadczenia, ale go oddzielił. Pozwolił im iść tamtym swoją drogą, a brata Johnsona z tymi, którzy stali przy nim, którzy prawdy się chcieli trzymać, wyprowadził od tego ruchu. By to przywrócić, tą pole służby, właśnie to, te pola pozabierane, to winnice, te gaje oliwne brata Johnsonowi, oddzielił niewiernych od wiernych, maluczki statku od wielkiej kompanii, Eliasza od Elizeusza, bo w towarzystwie prawda i jej zarządzenia przestały się liczyć. Stało się ono sektą, w której rządzą wodzowie zamiast Boga. Musiał nastąpić podział. I to jest kolejna konsekwencja, przykra konsekwencja schodzenia, odchodzenia od Boga i przyjmowania sobie wodzów. Wierni będą zawsze protestować. Wszyscy się nigdy na to nie zgodzą. A jeżeli będą protestować, pamiętaj, że później nastąpi podział, no bo nie wszyscy się będą chcieli poddać takiemu kierunkowi rozwoju wydarzeń. bo niektórzy rozumieją boską organizację, boską wolę inaczej. 15 werset. Z waszych plonów dokładnie powinny być nasion ziaren. Lepiej, no plony to też nasiona ziarna, ale plony mogą być także chyba buraki cukrowe, tak? A tu chodzi, z waszych nasion, ziaren i winnic będzie pobierał dziesięcinę i dawał z niej swoim dworzanom i sługom. Wodzowie będą wymagać, aby lud Boży oddawał swoje poświęcone prawa co do Słowa Bożego i co do nauk. To są właśnie nasiona, to jest Słowo Boże, a nauki Słowa Bożego to są te winnice. Wodzowie będą wymagać, żeby Bóg swoje poświęcone prawa co do Słowa Bożego i nauk Słowa Bożego oddawał na korzyść i sług króla, większych i mniej lubniejszych pupilów ulubieńców króla. Czyli by swoje zrozumienie co do Słowa Bożego i co do nauk Słowa Bożego podporządkowywali różnym interpretacjom sług, którzy tych król będzie miał, tych swoich pupilków. Oni będą mówić i będą oczekiwać, że ty tak samo ty to wszystko będziesz posłuszny. Że nie będzie, bo ty zrezygnujesz swojego prawa jako poświęconego przyjmowania tylko tego, co po gruntownym zbadaniu wydaje ci się prawdą, jaką Bóg przekazuje. Niezwykły jest ten rozdział i ten opis tych szczegółów. 16. Najlepsze wasze sługi i służebnice, najlepsze wasze bydło, no niestety nie bydło, tu przykład nowy już całkiem zrobił błąd, bo tam chodzi o młodzieńców. Nie wiem dlaczego szło młodzieniec, człowiek z bydłem się skojarzył. Nawet Biblia Gdańska tłumaczy młodzieńców. Najlepsze wasze sługi i służebnice, najlepszych waszych młodzieńców i osły zabierze i napisze i zatrudni w swojej gospodarce, a dosłownie i przeznaczy do prac swoich. Najlepsze wasze sługi i służebnice, najlepszych waszych młodzieńców i osły zabierze i przeznaczy do prac swoich. No, okej, może być u swojej, czy na swojej roli, na swoim gospodarstwie. Niech będzie. Czyli wodzowie wezmą braci z malutkiego stawka, sług, z wielkiej kompanii, służebnice, bo wieku Ewangelii wiemy, że to byli. Czyli jak równo wszystkich będą brać. Nie ma wyjątków. Najlepszych badaczy prawdy, tych młodzieńców, nie bydło, najlepszych badaczy prawdy oraz ich nauki osły i zaprzęgną do służby dla siebie. Okropni są ci wodzowie. 17. Na wasze trzody nałoży dziesięcinę, a wy będziecie mu zasługi. Zwykły lud Boży będą traktować jako poświęcony im, a nie Bogu. Dziesięcinę na trzody. Jesteście nasi. Przypominają mi się dwaj synowie Ofni i Fines Helego. Dokładnie tak właśnie tu mamy to się, te tematy się zazębiają. Można byłoby teraz fragmentami do tamtego wykładu powrócić i mielibyśmy to samo, ale nie będę wracał, bo nie zdążę się z tym wykładem wyrobić, ale pamiętamy Ofni i Fines, jak robili, gdy ludzie przechodzili ze swoimi ofiarami w postaci zwierząt, prawda? Bo tam to było tak pokazane. To, co Bogu oddajemy, nasze najlepsze uczucia, człowieczeństwo, to tam było w tych zwierzętach. On przynosił. A ten Ofni Fines, synowie Helego, patrzyli, jak była dobra sztuka mięsa, dobre zwierzę, to zabierał. A jak ten ofiarujący protestował, mówi, pozwól, że najpierw panu złożę w ofierze to moje zwierzę, a tam co z tego zostanie, będzie dla ciebie. On mówi, dawaj, bo jak nie, to gwałtem wezmę jeszcze coś ci zrobię. Okropne. To właśnie to są ci sami. Więc tu mamy tak samo, czyli oburzyli dziesięciną. Zwykły lud Boży traktują jako poświęcony im. Dla nich, dla nas jesteście. I to Bóg tak przewidział, jeszcze mówił. Sprowadzając go do pozycji własnych sług, którzy jako tacy powinni im okazywać bezwzględne posłuszeństwo. Bezwzględne posłuszeństwo. Służycie na naszej roli, w naszym gospodarstwie. To my tu rozdzielamy przywileje takie czy owane. Jak chcemy, to wam damy, jak nie chcemy, to wam zabierzemy. I co? I co będzie? Co podskoczycie? 18 werset. A jeśli kiedyś będziecie narzekali z powodu króla, którego sobie obraliście, Pan wtedy wam nie odpowie. Czyli to wszystko kiedyś miało spotkać ze strony wozów, ale nawet jeśli będą wtedy płakać, Bóg im nie odpowie, bo wcześniej nim zgardzili. 19. Lud jednakże nie chciał słuchać głosu Samuela, lecz odpowiedział, nie tak, ale niech król będzie nad nami. Protesty małżeńskiego statka nie przyniosły rezultatu. Niemiłujący Boga i Jego prawdy ponad wszystko nie zważają na prawdę, ani na to, co się do nich mówi, lecz uparcie, jakby tak, chyba żaba do węża tak idzie, prawda, też nie zważa, gdyby on nawet mówić tam, czy odwrotnie, nie, żaba do, wąż tak potrafi zaszarować żabę, że tak idzie, nawet podobno płacze i idzie do niego na pożarcie. Uparcie dążą do swego obronnego celu, zastąpienia Boga wodzami. Taka postawa przejawiała się zawsze wtedy, gdy początkowo czysty ruch malutkiego statka stopniowo przestawał być już taki czysty i zaczynał zmierzać w kierunku przekształcenia się w sektę. Wtedy Bóg był stopniowo, bo to się nie działo w ciągu jednego roku. To były lata, jak wiemy, prawda? To były czasami takie duże lata, że bywało, że ci członkowie malutkiego statka jeszcze nawet za ich życia te tendencje już były i oni nawet widzieli to. A czasami oni umarli, tylko widzieli ich pomocnicy, prawda? Już ten członek gwiezdny zmarł, prawda? Więc to albo było pod koniec życia takich tych braci z malutkiego statka lub zaraz po ich śmierci, kiedy oni już odeszli, ale ich pomocnicy, bo pamiętamy, że Samuel to nie tylko członkowie gwiezdni, a także ich pomocnicy z malutkiego statka, to następowało. Więc wtedy Bóg stopniowo był zastępowany wodzami, aż do całkowitego usunięcia Boga z pozycji króla w danej denominacji, a wprowadzenia na jego miejsce wodzów. Dowodem zakończenia tego procesu zawsze był i zawsze jest stosunek do prawdy i zasad w danym ruchu, w danej denominacji. Jeśli dany ruch jest jeszcze w miarę czysty, to co stawia na pierwszym miejscu? Prawda i boskie zasady. Mówienie prawdy jest tam tak cenne, że nawet jak ktoś mówi bolesną prawdę, jest to mile widziane. Brat Russell, gdy mu mówiono bolesną prawdę, nikogo nigdy nie karał. Wręcz przeciwnie. Cieszył się z tego, bo wiedział, że w ten sposób można oczyszczać to, co jest błędne. Jeżeli ktoś mówi bolesną prawdę, to tym bardziej trzeba jej wysłuchać, bo jeżeli ma rację, no to jest coś do zrobienia. Jest coś do zrobienia. Jeżeli nie ma racji, no to nie, ale przynajmniej trzeba go zbadać i wysłuchać, a nie od razu go karać, żeby siedział cicho. Bo prawda w ruchach jeszcze w miarę czystych ceniona jest jako wartość najwyższa, bo może pomóc w zachowaniu czystości całego ruchu. Tak było w Paruzji na przykład. Czyli nie ma tam karania za mówienie prawdy, nie ma lepszych i gorszych braci, nie ma wojewodów i smrodów, nie ma kleru, nie ma laikatu. Każdy jest tylko i wyłącznie bratem, bez względu na to, jaką funkcję przy okazji pełni w służbie dla Pana. Jest to bardzo pięknie pokazane przez brata Russella z 6 tomu paruzyjnego, strona 263, gdzie on komentuje Galatów 6:6, które cytowałem już w innym wykładzie, ale zacytuję tutaj raz jeszcze, no bo pięknie pokazuje właściwą postawę właściwych sług Boga. Galatów 6:6 to mówi, a niech udziela ten, który bywa nauczany w słowie, temu, który go naucza ze wszystkich dóbr. Zdawać by się mogło, że chodzi o to, żeby dzielić się majątkiem, prawda? Ale to nie taka myśl. Brat Russell w tym tomie 6, strona 263 wyjaśnia. Werset ten, pozostając w zgodzie ze wszystkimi innymi, dowodzi, że Bóg tak to zaplanował, aby nauczać swój lud poprzez wzajemne uczenie się jeden od drugiego. Zauważmy, jeden od drugiego. Nie mówi, wy ode mnie, bo ja członek gwiezdny, ja, on sługa na czasie. Czy on sługa nawet wtedy, bo on sługa jest tylko jeden, a sług na czasie mamy wielu. Nawet najskromniejszy z jego statka ma myśleć sam za siebie i w ten sposób osobiście rozwijać zarówno swoją wiarę, jak i charakter. Niestety, owa tak ważna sprawa jest powszechnie zaniedbywana przez tych, którzy wzywają imienia Chrystusowego. No. Właśnie potem się kończy królem zamiast Boga. Wodzem zamiast Boga. Powyższy werset rozróżnia nauczycieli i uczniów. I teraz zobaczmy, jak to pięknie Bedusel pisze. Uczniowie jednak mają mieć wolność przekazywania i oznajmiania swoim nauczycielom wszelkich zagadnień, jakie zauważają i jakie zdają się mieć związek z omawianym tematem. A mają to czynić nie tak, jakby sami chcieli być nauczycielami, lecz tak, jak inteligentny student zwraca się do starszego brata, też studenta. Uczniowie nie mają być maszynami, ani obawiać się porozumiewania, można też przetłumaczyć mówienia, kontaktowania się, nawiązywania dialogu. To jest angielskie słowo w bardzo szerokim znaczeniu. Czyli nie powinni się obawiać porozumiewania, mówienia, kontaktowania się, nawiązywania dialogu. Przez zadawanie pytań i zwracanie uwagi na to, co im się wydaje złym, a co dobrym zastosowaniem w piśmie Pisma Świętego, biorą oni udział w pracy mającej na celu utrzymanie ciała Chrystusowego i jego nauk w czystości. No, to jest właśnie idea i to jest właśnie czysty ruch prawdy. Przez zadawanie pytań i zwracanie uwagi na to, co im się wydaje złym, a co dobrym zastosowaniem Pisma Świętego, biorą oni udział w pracy mającej na celu utrzymywanie ciała Chrystusa i jego nauk w czystości. Tak więc, ciąg dalszy cytatu, mają oni być krytykami. Nawet tak wprost mówi brat Russell. Zamiast być zniechęcani do takiego postępowania, zamiast słyszeć, że nie wolno im krytykować nauczyciela czy kwestionować jego wyjaśnień, są oni zachęcani do dialogu, do krytyki. I ci, którzy dbali o czystość, jak brat Russell, mówi, przychodźcie ich. A Bóg jak robi? Co Bóg mówi? Przychodźcie i rozpierajcie się ze mną, kłóćcie się ze mną. Tak? Jeżeli nawet grzechy były wasze jak szkarbat, to jak śnieg zbieleją. Jak będziesz miał argumenty, to przecież może ze mną nawet wygrać. Bo ja się nie obrażę, gdyby się Bóg pomylił, to byłby się przyznał do pomyłki. Chociaż Bóg się nie myli, ale gdyby się pomylił, to gdyby mu ktoś poszedł, mówi, Panie Boże, tu chyba coś się pomyliłeś, zagapiłeś, bo mówiłeś jeszcze tak, a teraz to temu sobie przeczysz. O tak, rzeczywiście, przepraszam, tak było. Ale u Boga to nie występuje, ale on ma taką postawę, jest gotowy ustąpić i jak grzesznik się wytłumaczy, to on grzesznika uczyni białego, jak śnieg. Rzeczywiście, źle oceniłem, nie wziąłem wszystkiego pod uwagę, a ty mi słusznie zwróciłeś uwagę na pewne rzeczy, których nie dostrzegłem, których nie zauważyłem. Jeśli proces usuwania Boga na konto wodzów w danym ruchu dobiegł już do końca, dany ruch zachowuje się jak typowa sekta. Czyli co robi? Co w typowej sekcie się dzieje? Trzeba uważać na to, co się mówi i do kogo się mówi, bo się można narazić. Prawda nie jest popularna, bo uderza w postępowanie wodzów, którzy jako niewierni, bo inaczej, gdyby byli wierni, to by byli od Boga, a oni nie są od Boga, oni są od szatana. Którzy jako niewierni nie trzymają się w 100% prawdy i jej zasad, ale tworzą własne wizje, własne wersje prawdy. Czyli biorą te prawdy, które im pasują, a te, które im nie pasują, odpowiednio wypaczają albo przemilczają. Co jeszcze? Osoby mówiące prawdę są karane w sektach. Są karane i spychane na margines, a jeśli tylko to jest możliwe, bez narobienia jakiegoś problemu jeszcze większego, są wyrzucane z danej społeczności. Rutherford tak długo tolerował Bata Johnsona, dopóki mógł. Kiedy już uznał, że już dłużej nie będzie, a miał poparcie na tyle silne, bo już powyrzucał kogo trzeba i swoich samych popilków wziął do zarządu i wiedział, że już teraz może go wyrzucić, już go nikt nic mu nie zrobi, bo wszyscy ci, którzy tam, ci dyrektorzy w zarządzie, to są już jego ludzie. To już jego ludzie. Można nareszcie tego Johnsona załatwić. I jeszcze kolejna rzecz w sekcie. Niszczony jest wpływ tych, którzy mówią prawdę przez odzieranie ich z dobrego imienia i rozpuszczanie kłamliwych treści na ich temat. 20 werset. I my chcemy być takimi jak wszystkie ludy. Niech nas sądzi nasz król, niech nami przewodzi i niech on prowadzi nasze wojny. Tak jak mówiłem na początku, wtedy, kiedy oni prośbę swoją formowali. Sekty od 3 do 12, czyli po tych greko-rzymsko-katolickich, chciały być jak kościoły greko-katolicki i rzymsko-katolicki. A te dwa pierwsze jak kościół żydowski, jak wszystkie ludy. Wierząc, że wodzowie z Wielkiej Kompanii, bo w Wielkiej Ewangelii byli to z Wielkiej Kompanii, czyli to byli niewierni, niewierne malutkie statko. Pamiętajmy, że wódz Wielkiej Kompanii to jest wódz, który niekoniecznie skończył Wielkiej Kompanii. On w chwili, gdy zakładał tą sektę, to był wodzem, był w Wielkiej Kompanii. On właśnie za to, że chciał założyć sektę, a nie trwał wiernie przy naukach malutkiego statka, stał się uczestniczem korony. A teraz, czy on uratował swoje życie i został członkiem Wielkiej Kompanii, czy poszedł na wtórę śmierć, to kwestia dalszego. To już w typie tego na nie mamy pokazanego. W chwili, gdy zakładali sektę, to był początek ich odstępstwa. Za ten początek odstępstwa tracili korony, a później to już Bóg tylko wie, co się z nimi później działo. Pewnie część się wykaraskała, że tak powiem, z tego stanu, a część niekoniecznie. Ale szczegółów nie znamy, to już jest pańska decyzja w tym temacie. Czyli ten, i oni wierzyli, że ci wozowie z Wielkiej Kompanii będą bardziej praktyczni, bardziej skuteczni niż członkowie Gwiezdni jako nauczyciele i wykonawcy. Tak? Czyli niech sądzą, i że będą także lepsi jako wozowie i walczący. Niech przewodzą i prowadzą wojny. I ostatnie dwa wersety. Samuel wysłuchał tych wszystkich słów ludu i przedstawił Panu. Pan zaś do Samuela: usłuchaj ich głosu, ustanów im króla. Więc Samuel do nich mówi: idźcie każdy do swego miasta. Znowu malutkie statko w modlitwie, niekoniecznie wyrażonej słowem, także w pragnieniach swego serca, w myślach swego umysłu, odnoszą to wszystko do Pana, a Pan przez ducha słowa opatrzność daje im do zrozumienia, że przyjmuje wolę ludu, polecając przygotować utraczyszy koron na wodzów, ustanów króla im. Każdemu kościołowi oni każą pozostać przy jego prawdzie szafarskiej, idźcie do swego miasta, w oczekiwaniu na opatrzność Pana. Czyli rozwój wydarzeń sprawia, że tego procesu nie można już utrzymać, nie można już zatrzymać, a dany ruch obwarowuje się na swoich pozycjach. Kiedyś tymi pozycjami były szafarskie doktryny. Już na tym etapie rozwoju danego ruchu, danej sekty lekko wypaczone, bo pamiętajmy, że poszczególne kościoły, chociaż zrodziły się z doktryn szafarskich, które się zamieniały w sektę, to nawet swoich doktryn szafarskich, od których zaczęły swoje istnienie, nigdy nie zachowali w czystości. Tam zawsze Wielka Kompania coś pomajstrowała, nawet przy tej doktrynie szafarskiej, która była czystą, piękną prawdą. Ileś lat wcześniej, na przykład 50 lat wcześniej albo 100 lat wcześniej. Już nie mówiąc o tym, że wszystkie inne błędy zwykle trzymali, no ale mieli oni jedną doktrynę szafarską i mieli przy niej stać. Oni najczęściej każdą z nich i tak wypaczyli, no bo to zawsze była wielka kompania. Nie musieli majstrować przy wszystkim. Więc zostają na swoich pozycjach, idą do swojego miasta, czyli przy szafackich doktrynach na tym etapie lekko już zawsze wypaczonych. A teraz, gdybyśmy to mieli przenieść na nasze czasy, obwarowują się przy różnych innych ważnych naukach dla danego ruchu, znowu, lekko już, przynajmniej lekko już w jakimś stopniu wypaczonych na tym etapie, bo skoro biorą sobie wodzów zamiast mieć Boga, to znaczy, że zbaczają z kursu. Więc i prawda już nie jest taka czysta. Trzy wnioski końcowe. O wiele lepiej, o niebo lepiej jest mieć nad sobą tylko Boga, nawet gdybyśmy mieli czasami mieć, niedoskonale odczytywali Jego wolę, niż uczynić sobie głowę z innego człowieka, z innych ludzi. O wiele lepiej. Dlaczego? Bo ci inni ludzie są tak samo niedoskonali jak my i tak samo mogą źle odczytywać boską wolę. Więc lepiej nie każdy robi to na swój własny użytek i według własnego zrozumienia. Poza tym każdy ma jakieś samolubne interesy. Jeżeli ja z moimi samolubnymi interesami będę stanę nad kimś innym i będę mówił, jestem sługą Boga dla ciebie. Ty powinieneś mnie słuchać, bo jestem sługą Boga wyższym rangą. No ale ja mam przecież niedoskonałości, ja mam różne samolubne interesy. Wobec tego ja będę miał tendencję, żeby ciebie podporządkować sobie. Jeszcze mówi, tak Bóg od tego oczekuje. Więc Bóg, dlatego Bóg przewidział, żaden sługa nie może stanąć nad innym jako jego przełożony. Bez względu na to, jakich sług by nie używał, najmniejsze dziecko ma bezpośrednio podlegać samemu Bogu. A ci inni słudzy są tylko do pomocy, żeby podawać prawdę, którą on bierze, dziękuję i poszedł swoją do siebie. Bo oczywiście badając, czy ta prawda, nauka jest od Boga, czy też ten sługa sobie sam coś wymyślił, może szatan wykorzystuje jego niedoskonałość i coś mi tu podsadza. Izajasz 2,22 bardzo ładnie się odnosi do zawierzenia człowiekowi. Izajasz 2,22. Nowy przekład mówi, tak, Biblia Warszawska. Dajcie sobie spokój z człowiekiem, który wart jest tyle, co tchnienie w jego nozdrzach, bo za co można go uważać? No, mniej więcej dobre tłumaczenie. Dajcie sobie spokój z człowiekiem, który wart jest tyle, co tchnienie w jego nozdrzach, bo za co można go uważać? Ale kody, które tłumaczą bardzo dosłownie, to mówią tak. Zostawcie człowieka, który ma oddech w nozdrzach jego, bo dlaczego miałby być poważany? Lepsze tłumaczenie. Bardziej dosadne. Powtórzę kody raz jeszcze. Zostawcie człowieka, który ma oddech w nozdrzach jego. To prawdopodobnie jest aluzja do jego śmiertelności i nicości tego człowieka. Więc zostawcie człowieka, który ma oddech w nozdrzach jego, a za chwilę go nie będzie miał, bo umrze. Bo dlaczego miałby być poważany? Tak dosłownie jest tam powiedziane. Dlaczego miałby być poważany? Druga uwaga, albo wniosek końcowy. Serce, wola, charakter każdego z nas są niezależne. A można je rozwinąć tylko i wyłącznie przez poświęcenie się Bogu i tylko poświęcenie się Bogu. Jak ktoś się uzależni, podporządkuje, podda komuś innemu, prosta droga do zguby. Zawierzenie innemu człowiekowi to prosta droga do katastrofy. Nawet gdyby tym człowiekiem był apostoł, nawet gdyby był nim członek gwiezdny, już nie mówiąc o niższych sługach. Żadnemu apostołowi nie należało, nie można się było zawierzyć. Pamiętamy, jak brat Russell, prawda? Przeganiał tą siostrę, ja tak mówię, w cudzysłowie przeganiał tą siostrę, która chciała się trzymać jego, tak, fraka i wejść do królestwa. Wybrała sobie dobry członka gwiezdnego, dobry niby przewodnik, dobre światło. Trzeci punkt. Organizacja kościoła jest taka sama była dla starożytnego Izraela, gdzie królem był Bóg i gdzie żaden człowiek nie był nazywany panem. Oni nie mieli panów. Dopóki królów sobie nie wymyślili, mieli ten Samuel jako sędzia, nie był wcale żadnych dla nich panem. Oni do niego mówili jak równy z równym. A potem już padali, już klękali przed królem. Jak przyjeżdżał, a jak się wezwał. Gdzie żaden człowiek nie jest nazywany panem, nie jest nazywany przełożonym ani sługą wyższej rangi, którego ci niżsi powinni słuchać. Jest tylko jeden pan, a cała reszta to równi bracia. Równi bracia, słudzy tego jednego pana. Gdy tylko pojawią się jacyś wyżsi rangą, żądający posłuszeństwa od reszty, zaczynają się problemy. Bo choć śpiąco duchowa większość akceptuje niemal wszystko, i to dziwne, akceptuje niemal wszystko, często z uwielbieniem typowym dla słuchaczy Radia Maryja, mamy także takich u nas symbolicznych słuchaczy, to niektórzy, pomimo tego, że większość wszystko łyknie, protestują. Zawsze będą tacy, którzy będą protestować. Czego wynikiem prędzej czy później są podziały spowodowane próbami rządzenia ludem Bożym przez wodzów. Wystarczy spojrzeć na historię. Początek wieku Ewangelii, Kościół wschodni i zachodni na pół podzielone. Potem mamy katolicyzm i protestantyzm, ogromny podział. Potem każda z 12 głównych denominacji chrześcijaństwa. Potem mamy ruch paruzyjny po śmierci brata Russella, rozbity na pół, na dwie części, towarzystwo i cała reszta, tak zwana opozycja wtedy jeszcze. A potem co? Opozycja dzieli się na kolejne. Bo ciągle wodzowie, wodzowie i wodzowie. Nie liczy się prawda, zasady prawdy, tylko chęć bycia kimś, chęć rządzenia. Nie wszyscy to łykną i całe szczęście, że nie wszyscy to łykają, więc musi dochodzić do podziału. I tak jest aż do dzisiaj. Wszystko wskazuje na to, że mamy w tej chwili sytuację bardzo podobną, prawda, w naszym nawet ruchu. Podobno, że stoimy na progu czegoś takiego, bo na dłuższą metę przy tak różnym widzeniu prawdy trudno być jednym ruchem. Jednym ruchem, jeżeli jedni widzą prawdę o 100% inaczej, w pewnych kwestiach oczywiście niż inni. Tyle mojego tematu o królu, lepszym niż Bóg. Zresztą rozumiemy teraz, co to za król. Był lepszy od Bóg. Mam nadzieję, że ta lekcja była dla nas pomocna. Mnie osobiście tutaj zadziwia precyzja, z jaką Bóg opisuje niekorzyści z posiadania króla. Opis tego, co król wyrabiał będzie wobec ludu Bożego, jak również to, że to, co tu jest opisane, możemy przeczytać w historii, a jednocześnie na własne oczy widzimy wokół siebie. Te tendencje cały czas istnieją. Słuchaj, widzimy to także i w tej chwili. Co z tego wyniknie, zobaczymy. Tak jak tutaj, prawda? Bóg do nas też przemawia w ten sposób, prawda? Przemawia sobie, niech sobie, weźcie sobie króla, jak chcecie. Weźcie sobie wodzów, weźcie sobie króla. Zróbcie sobie, co tam uważacie. A do czego to dojdzie, to oczywiście nie wiemy, bo nie można być prorokiem na przyszłość, ale sytuacja, warunki opisane w tym rozdziale widzimy na własne oczy także i u nas. Niech Pan te myśli nasze pobłogosławi dla korzyści nas wszystkich. Dziękuję.